Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Przepraszamy za opóźnienie z powodu silnego ataku zimy w Chełmie na wschodzie Polski. Nawet w mieście trudno przejechać, trudno zaparkować i stąd to opóźnienie dzisiejsze w ogóle rozpoczęciu naszej transmisji. Zgodnie z zapowiedzią będziemy mieli dzisiaj ostatni wykład z cyklu Nieprzydatne, niepożyteczne cechy ludu Bożego. Ci, którzy śledzą tę serię, wiedzą, że było już 11 cech omówionych, a dzisiaj czas na ostatnią z nich, numer 12. Opieramy się na III Mojżeszowej, 21 rozdziale. Może zajrzyjmy tam, bo chyba nie zawsze to czynię, kiedy poszczególne części omawiam. Więc dzisiaj warto byłoby sobie przypomnieć źródło. III Mojżeszowa, 21 rozdział. Od 17 wersetu zaczęły się słowa do Arona, żeby niektórzy mężczyźni nie mogli pełnić służby kapłańskiej. Żaden mężczyzna z twego nasienia w ich pokoleniach, który nie zwada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował. A więc, bo zaczyna się lista i na razie z tej listy mamy zrobioną już 11, czyli ani ślepy, chromy, ani ze zniekształconą twarzą, ani z przedługimi kończynami, ani mężczyzna ze złamaną nogą, ani ze złamaną ręką, garbaty, karłowaty, z bielmem na oku, chory na świerzb, ani parszywy. To wszystko mamy już za nami, to jest w sumie 11, do tej pory 11. I ta 12, ani z uszkodzonymi jądrami. Też nie miał prawa przystępować, żeby wykonywać służbę typową dla kapłanów. Tak? To co w wersecie 17 czytałem, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Tak jest dosłownie w oryginale hebrajskim. Nie zbliży się, żeby przynieść chleb swojego Boga. Dzisiaj, kiedy będziemy mieli na końcu jeszcze podsumowanie, to zobaczymy, że także nie mieli się zbliżać po to, żeby ofiary ogniowe składać. Co kryje się pod defektem uszkodzonego jądra? Tutaj mamy liczbę mnogą, w oryginale jest liczba pojedyncza. Ktoś taki nie może mieć dzieci. Jest bezpłodny. I tak też jest oczywiście w wymiarze duchowym. Z tą różnicą, że tutaj będzie chodziło o bezpłodność duchową. Czyli niezdolność do rozpoczęcia duchowego życia w innych z powodu nieposiadania własnej duchowości, z powodu duchowego umierania, duchowej śmierci samej własnej. Taka osoba, która duchowo albo już umarła, albo jest bliska śmierci, umiera, z pewnością nie jest w stanie zapoczątkować duchowego życia w innych osobach, bo ona sama duchowo nie żyje. Więc nawet gdyby się z kimś spotkała, nawet gdyby ten ktoś miał uszy w słuchaniu i byłby skłonny na przyjęcie prawdy, to ktoś taki, który ma to symboliczne, uszkodzone jądro, na pewno takiego życia duchowego w tym nie rozpocznie. To, że to jest liczba pojedyncza, to się zastanawiałem, dlaczego jest liczba pojedyncza. Wiadomo, że w Biblii nie ma nic przypadkiem. Jak pojedyncza, to coś to ma znaczyć. Jak noga, też ma to coś znaczyć, prawda? Czasami jest nawet podwójna liczba mnoga, jak na przykład w tej wizji Ezechiela, o której mówiłem w Niemczech, tak? Restytucja wizji Ezechiela, 47 rozdział. Tam jest bardzo pięknie pokazane dwie miejscowości, między którymi rybacy z sieciami mieli stanąć. Rodagi ktoś odlecia, ponieważ na jego koniec, kiedy będą procesy zatrzymujące jednych do życia i przypuszczające innych, żeby płynęli dalej w dalszą część Morza Martwego. I tam mamy Engedi i Eniglein. I okazuje się, że ten Eniglein to jest podwójna liczba mnoga. Prawda? Nie tylko liczba mnoga, tylko podwójna. Czyli jak gdyby dwa mają małżeństwa wpisane w siebie, że dwa. I to, a jeden z jednej strony dwa, no ale nie będę to tylko mówię, że ma to znaczenie i będę teraz się wrócę do tego wykładu, będę opowiadał o tam na wykładzie. Te dygresje są czasami niebezpieczne, bo odprowadzają od głównego tematu. Więc wraca, ma to znaczenie. Pojedyncza mnoga, albo czasami podwójna mnoga, jak Eneglein. Więc dlaczego to jest liczba jedna pojedyncza? Myślę, że powód jest dokładnie taki sam, dla którego w Mateusza 6 rozdziale nasz Pan użył oko liczby pojedynczej. Bo w Mateusza 6:22-23, ja kiedyś też na ten temat wykład miałem o tym duchowym wzroku, widzeniu, więc zajrzyjmy tam tylko na chwilę. Mateusz 6:22. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, albo proste, albo czyste, ciało Twoje będzie jasne. A jeśli by oko Twoje było chore, no to ciało będzie ciemne. Oko w liczbie pojedynczej, bo nasz Pan miał na myśli jedno oko, chociaż wzrok potrzebuje dwóch oczu. I tak jak literalnie potrzebujemy dwóch oczu, każde oko ma funkcję pewną do zrobienia i bez jednego oka nie bylibyśmy w stanie na przykład odległości ocenić od przedmiotu. To przy innej okazji o tym właśnie mówiłem. Więc nasz Pan zwraca uwagę na jedno oko, to jedno oko, które widzi duchowe sprawy. Bo to drugie oko, które widzi cielesne sprawy doczesne, działa u wszystkich bardzo dobrze. u ludzi z tego świata to jedno i drugie jest, widzi tylko doczesne sprawy, bo ich duchowe oko nie działa. W przypadku ludu Bożego też może być ten problem, prawda? I jeżeli duchowe oko jedno ludu Bożego, to, który widzi ponadczasowe rzeczy, te rzeczy wieczne, te duchowe, te prawdziwie ważne, jeżeli ono jest zdrowe, no to widzi je. Widzi tą perspektywę tutaj i w przyszłość. A jeżeli ono jest chore, to oczywiście nie widzi. I tak samo jest, myślę, tutaj z tym jądrem, jest liczba pojedyncza. Nie obydwa, tylko jedno jądro, ponieważ jeżeli ktoś jest niezdolny do zapoczątkowania duchowego życia w innej osobie, czy to oznacza, że nie może zapoczątkować żadnego innego życia w sprawach doczesnych, świeckich? Na przykład, jeżeli jest filatelistą i zbiera znaczki, nie może swoją pasją do znaczków zarazić kogoś innego? Może. A może do samochody, motoryzacja, prawda, fan motoryzacji. Tak potrafi pięknie o tych samochodach mówić, dużo wie, zaciekawi, prawda? I nawet ktoś, kto się do tej pory tym nie zajmował, jak porozmawia z nim, to sam zapie bakcyla od niego, no bo tak umiejętnie, ciekawie mówi o motoryzacji, czyli niekoniecznie jest pod każdym względem bezpłodny. Dlatego też Pan mówi o tym jednym jądrze, liczba pojedyncza, który jest niezdolny do rozpoczęcia duchowego życia. Co możemy powiedzieć o tym duchowym życiu? Zobaczmy kilka wersetów biblijnych, które mówią o rozpoczynaniu duchowego życia w innych, bo o to chodzi w dzisiejszym temacie. Ten z uszkodzonymi jądrami, a dosłownie z jednym uszkodzonym jądrem, nie jest w stanie zapoczątkować duchowego życia w innej osobie. No bo ma to jedno jądro uszkodzone. 1 Koryntów 4,15 chciałbym dać na początek, żebyśmy się nad tym zastanowili, bo to jest fajny werset. 1 Koryntów 4,15, tam Paweł mówi o byciu ojcem, o swojej roli jako zapoczątkowującemu, jako dającemu duchowe życie innym osobom. 1 Koryntów 4,15. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców nie macie wielu. Wszak ja was, no to jest zrodziłem, powinno być spłodziłem. Wiemy, że zrodzenie następuje dopiero w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest powszechne takie niezrozumienie chrześcijaństwa co do tego greckiego genao, prawda? I uważają, że każdy, kto poznaje Jezusa w tym życiu, to w momencie, kiedy naszego Pana przyjmuje, Jezusa jako swojego Zbawiciela, on się już na nowo narodził. I to powszechnie tak funkcjonuje. Narodził się, narodził. Nie baczą na to, że ci, którzy są narodzili z ducha według naszego Pana, są jak wiatr. Tak nasz Pan tłumaczył, prawda? W Ewangelii Jana w 6 rozdziale. I mówi, ci narodzeni z ducha tak jak wiatr. Co? Nie widzisz skąd przychodzi, nie widzisz gdzie idzie, widzisz tylko, że są potężnymi setami, bo wiatr przyjdzie, rozwali wszystko, drzewa powyrywa, ale nie widziałeś skąd przyszedł. Nie widziałeś, gdzie ten wiatr poszedł po wykonaniu, po wyrwaniu drzewa albo rozwaleniu czegoś. Jest niewidoczny. I tak jest z wszystkimi, którzy się narodzili z ducha. Tak nasz Pan tłumaczył. Oni niby to czytają, ale uważają, że już się narodzili w tym życiu i są widziani, chodzą, działają, ale są już narodzeni. Nie widzą tej logiki, że tak jak życie normalne, doczesne, zaczyna się od spłodzenia, następuje rozwój płodu, 9 miesięcy trwający i jest narodzenie, tak samo jest z duchowym życiem. Rozpoczyna się na pewnym momencie, trwa przez jakiś czas rozwoju, no nie 9 miesięcy, tylko wiele lat, prawda, bo w duchowym wymiarze nie tak szybko, wiele lat i następuje w przypadku prawidłowego rozwoju płodu, następuje kiedyś narodzenie, no ale w chrześcijaństwie wszystko jest szatan powywracał, żeby nawet jak mają jakąś prawdę, to żeby mieli ją w jak najgorszym wydaniu, w jak najmniejszej ilości, żeby tylko nie rozumieli tego właściwie. Wszak ja was, wracam do tego wersetu, wszak ja was spłodziłem, już powiem, nie zrodziłem, przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Tak Paweł pisze o sobie. Tu zwracam i swojej roli wobec innych, do których pisał ten werset. Tu tylko mała uwaga, bo Biblia Warszawska błędnie odczytuje grekę. Bo kto ma Biblię Warszawską, to może zauważyć, że to jednak ojców macie niewielu. Tak jest dokładnie w Biblii Warszawskiej. Paweł twierdzi, niby, że mają niewielu ojców. Podczas gdy Pawłowi nie chodziło o to, że mają niewielu ojców. Tylko, że ojców nie macie wielu, bo macie jednego. Miał na myśli samego siebie. Więc to tłumaczenie powinno być lekko poprawione i te przykłady poprawiają to. Tak? To jednak ojców nie macie wielu. Potwierdzeniem są tego następne słowa tego wersetu, bo on mówi, wszak ja was spłodziłem przez Ewangelię. Mówi ja, o sobie. Nie mówi, że my, ktoś jeszcze z nim miał ten udział, tylko Paweł swoją działalnością, swoimi podróżami, swoim głoszeniem spłodził, rozpoczął duchowe życie w wielu, o różnych osobach. Ci, którzy doprowadzają do zapoczątkowania duchowego życia w innych, są ich duchowymi ojcami. Natomiast ci, którzy następnie karmią ich prawdą, są ich matkami z biblijnego punktu widzenia. których zwykle tych matek jest więcej niż jedna. Bo wiele osób może się przyczynić do duchowego rozwoju naszego własnego, ale ten moment pierwszy to zawsze jest jakaś jedna osoba, która w jakiś sposób nam zapoczątkowała, wydała nam start. Bardzo często te osoby, które są ojcami i rozpoczątkują duchowe życie w innych, później są także częścią jedną z matek, która kontynuuje, prawda, tą działalność w stosunku do takich osób. Jednym z takich synów Pawła, już bardziej konkretnie, bo to mam tylko ogólnie Paweł pisał, jest Tymoteusz. No to zobaczmy. Pierwszy Tymoteusz 1:2, żeby nie być gołosłownym, bo w końcu to jest nasz temat dzisiaj. Pierwszy Tymoteusz 1:2. Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Tak go nazwał. Syn w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój i tak dalej. Ale chodzi o to, jak nazwał tego Tymoteusza. Prawowity syn w wierze. Innym takim synem jego był Tytus. Zobaczmy, Tytus 1:4. Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Bardzo podobne powitanie. Jeszcze innym był Onezym, do którego, znaczy nie może do którego, z którego to powodu napisał Paweł krótki list do Filemona. I tam o tego Onezyma wspomina, to był niewolnik, który poznał prawdę od Pawła. I Filemona 10 pisze, w liście do Filemona Paweł pisze: proszę cię za synem moim Onezymem, którego, i znowu mamy tu, urodziłem w więzieniu. No nie urodził go w więzieniu. Pierwsze zbawienie nie miało miejsca w więzieniu w czasach Pawła, tylko przy końcu wieku Ewangelii. Którego spłodziłem w więzieniu. Zaraził go prawdą. Dał początek jego duchowego życia. Chociaż był niewolnikiem, tam coś pewnie troszeczkę temu Filemonowi, bo z tego wynika, że on Filemona był tym niewolnikiem, pewnie coś mu ukradł, no tam pisze dalej Paweł, żeby no, nie miał dla niej mu to za złe, że to przyjął Jezusa, że szczerze, to już nieważne. Ważne jest, że wspomina w tym liście do Filemona Onezyma i mówi, że go spłodził w więzieniu. Wielu z nich musiałby także być w zborach w Galacji, na przykład Galatów 4:19. Galatów 4:19. To możemy zauważyć tam tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. No to mało rodzę. Nie rodzę, tylko doprowadzę do waszego powstawania. Chociaż może tutaj być i właśnie to greckie słowo genao to jest spłodzić i urodzić. Zależy od tego, od przypadku. W tym przypadku sobie można było powiedzieć, nie wiem, rodzę, no ale właśnie, rodzę. Nie będę wchodził, czy to tutaj rodzę, czy spłodzę w tym przypadku, ale w boleściach pracuję nad nimi, żeby oni ostatecznie okazali się dziećmi bożymi nadającymi się do tego narodzenia w pierwszym zmartwychwstaniu. Pracuję nad ich kształtowaniem, wychowaniem. Tu Paweł pokazuje, że jest częścią tej antytypicznej Sary, która jest matką i naszego Pana, symboliczną, duchową matką naszego Pana i całego maluszkiego statka. I czyli dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Nazywa ich ogólnie dziećmi moimi, czyli miał wielu, może nie, może wszystkich, albo przynajmniej wielu w tym zborze było od Pawła. To znaczy on ich przyprowadził do Jezusa. No i w Tesalonikach też musiało być ich wiele, bo w pierwszym do Tesaloniczan 2:7 możemy przeczytać tak. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Tu się nazywa żywicielką i mówi jeszcze w liczbie mnogiej, prawda? To byliśmy my, mówiąc my, ma zapewne na myśli tych z wersetu pierwszego, tak, swojego listu, czyli 1:1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Trzech ich było takich, prawda? Ja tutaj w imieniu tych trzech piszę, że są jak żywicielką, mamą, opiekującą się, karmiącą te swoje dzieci. Także Jan nazywa braci często swoimi dziećmi. Pierwszy Jana 2:1. Zajrzymy. Pierwszy Jana 2:1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I tak dalej, ale na tytule dzieci moje. Trzeci Jana 1:4, czyli nieco dłuższy fragment. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Lub po prostu w wielu innych miejscach nazywa ich dzieci, na przykład 1 Jana 2:18-28, już nie będę czytał, mówi po prostu dzieci, czy to jego dzieci, czy on miał tutaj wpływ, czy ogólnie dzieci, niekoniecznie przez niego przeprowadzone do prawdy, do Jezusa, ale widzimy, że apostołowie nazywają swoimi dziećmi, wielu braci, swoimi synami, mówią, jak się cieszą, gdy ich dzieci wprawdzie się rozwijają. Więcej nie będę wyszukiwał tematu wersetów, które mówią o tym, że ci przeprowadzeni do prawdy przez pewne osoby do Jezusa są ich dziećmi. Myślę, że to, co przetoczyłem, wystarczy. A teraz chciałbym spojrzeć na ten problem tego defektu, tego jądra uszkodzonego oczami oczywiście typu, bo okazuje się, że Bóg nam dał, pokazał szczegółowo, bardzo dużo szczegółów. Nawet nie wiedziałem, że takie szczegóły. Dopiero jak człowiek siądzie do różnych tematów i zaczyna zgłębiać, i szukać, i wertować, to okazuje się, że w Biblii jest wiele różnych szczegółów, które bardzo rozwijają ten temat i pokazują takie rzeczy, no, które w żaden sposób inny, gdyby nie typy i szczegóły w tych typach zawarte, nie moglibyśmy w stanie w ogóle nawet pomyśleć, że takie coś występuje. Mam na myśli 3 Mojżeszową, 15 rozdział. Tam udamy się, żeby zobaczyć na ten problem braku tego chorego, uszkodzonego jądra oczami typu, jakie są konsekwencje, nadzieje na wyleczenie. Jest nadzieja, nie ma nadzieja, można z tego wyjść, z tej choroby, duchowej choroby uszkodzonego jądra, nie można. 15 rozdział, wersety 2-15. Chyba nie będę czytał od razu, żeby nie tracić czasu na całość, więc nie czytam wersetów 2-15, tylko po jednym wersecie będziemy się chcieli z tymi zapoznać. Pierwszy werset przemówił Pan do Mojżesza, do Arona tymi słowy: powiedzcie do synów izraelskich, mówcie do nich tak: jeżeli mężczyzna ma wyciek ze swojego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. Ten mężczyzna z wyciekiem, czyli z uchodzącym z niego życiem, to poświęcony, dziecko Boże, który mniej lub bardziej świadomie grzeszy w doktrynie albo w praktyce i to prowadzi do utraty duchowego życia, do tego wycieku. Czyli wyciek pojawia się wtedy, kiedy ktoś grzeszy w mniej lub bardziej świadomie. Musi, to jest bardzo ważne. Nie, że grzeszy, tylko grzeszy mniej lub bardziej świadomie i uparcie, lekceważąc. To wyniszcza, zabija siebie i to sprawia, że duchowe życie z niego uchodzi. Pokazano tutaj w tym wycieku. I następstwem tego ucieku jest niezdolność do zapoczątkowania duchowego życia w innych. Bo nasza zdolność do zapoczątkowania duchowego życia w innych jest wprost proporcjonalna do naszego własnego duchowego stanu. To chyba nikogo nie dziwi. Im jesteśmy sami w lepszej kondycji duchowej przed Bogiem, tym bardziej możemy kogoś innego, w kimś innym zapoczątkować podobny rodzaj życia. To tak jak człowiek, prawda? Fizycznie, jeżeli człowiek fizycznie, mężczyzna jest chory i nie potrafi spłodzić dzieci, no to nie ma dzieci, prawda? No bo no, ma jakąś chorobę, ma jakiś defekt, jest problem z nim. Tak samo jest tutaj w wymiarze duchowym. Nasz wewnętrzny poziom duchowego życia decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy w stanie zapoczątkować duchowe życie w innym. A zły duchowy stan ludu Bożego jest zawsze wynikiem grzechu. Nie ma innego powodu. Nie ma powodu, że nie ma takiego tłumaczenia, że ja mam dużo trudności, ja się urodziłem obciążony grzechem genetycznie, ja nie mogę rozwijać się w Panu, tak jak inni, bo mam takie czy inne. To są rzeczy nieistniejące, ponieważ Pan, tam gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała, pisze Paweł. Tam, gdzie ktoś genetycznie ma większe obciążenia, bo jak występują większy, wiadomo, nie wszyscy równo jesteśmy dotknięci grzechem, upadkiem, różnymi tego konsekwencjami, ale tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Czyli jeżeli mamy dwóch ludzi, którzy przychodzą do Boga przez Jezusa i jeden jest bardziej obciążony genetycznie, na swoją niekorzyść, tak? A drugi mniej, ma lepszą kondycję ogólnie, prawda? W umyśle działa, ma może lepsze nawet cechy charakteru, tak bardzo grzech swego piętna na nim nie zrobił, to wtedy Bóg pomaga jednemu bardziej, a drugiemu mniej. Tam, gdzie grzech się rozmnożył, bardziej grzech się dotknął, bardziej się grzech sponiewierał, genetycznie się obciążył, to masz więcej pomocy ze strony Boga, żebyś nie był na cofnej pozycji, żebyś mógł mieć wyrównane wszystko to, co genetycznie obciąża się na twoją niekorzyść. A ten, który jest mocniejszy genetycznie, ma mniejszą pomoc od Pana. Pan pomaga zawsze tylko tyle, ile my nie możemy. Więc jak my nie możemy, bardzo, bardzo dużo nie możemy, bo jesteśmy słabi genetycznie, no to jest większa pomoc ze strony Pana. Pamiętam Pawła, jak się cieszył, kiedy zrozumiał, że kiedy jest słaby, to jest mocny, bo Bóg nie chciał mu oddać wzroku. Bóg mówi, lepiej zostawię wzrok trochę dużo słabszy, taki w połowie będziesz widział, a w połowie nie będziesz widział, ale zwiększę ci pomoc duchową, żeby to wyrównać. No i Paweł, chociaż 3 razy prosił, żeby to się zmieniło, bo wolałby dobrze widzieć, zrozumiał, że lepsza jest taka pomoc. Ale miałem prezentować coś, ale poszła dygresja. Zły, czas powtórzę to, co miałem prezentować i zaraz zacytuję. Zły duchowy stan ludu Bożego zawsze jest wynikiem grzeszenia przez ten lud Boży. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak duchowo jest z nami źle, to znaczy, że coś świadomie nagrzeszyliśmy. Jakuba 5 rozdział. Przytoczmy na potwierdzenie. I 13-15. Cierpi kto między wami, niech się modli, weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła... Wreszcie 13. Cierpi kto między wami, niech się modli, ja się weseli, to niech śpiewa pieśni. Ten cierpi, to cieleśnie cierpi. Niech się modli o siły. Wyjścia z tych doświadczeń. Mówię Jakuba 5 rozdział 13. Potem 14. Choruje kto między wami, i ktoś powie, no to tak choruje, to czy cieleśnie, czy duchowo? No, duchowo. Bo zobaczmy, co ma zrobić. Niech przywoła starszych zborów, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Nie sądzimy, że choroby cielesne, fizyczne w ten sposób trzeba usuwać, prawda? Zwołać starszych zborów, oni się pomodlą, namaszczą oliwą i zdrowie wróciło. Niektórzy tak sądzą, prawda? Ale wiemy o tym, że nawet ci, którzy tak sądzą, że tak trzeba, to i tak nie uzyskują najczęściej wyleczenia tych chorób, które chcieliby usunąć wzajemnie. Zdarzają się te takie rzeczy, ale to się źródło niekoniecznie pochodzi od Boga. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych, choruje duchowo, z powodu grzechu. Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Oliwą, czyli prawdą. Starego, Nowego Testamentu w imieniu Pańskim. A modlitwa pochodząca z wiary, pisze dalej, uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Nie mówi o jego anginie. Nawet nie mówi o jego raku, gdyby go dopadł. Że pomodlił się, Pan go podźwignie. Bo gdyby tak było, no to cóż. Wszyscy chorzy bracia i siostry poddaliby się temu zabiegowi i by nie musieli chodzić do lekarzy. On podniósłby z raka, no pisze, że podźwignie go Pan. Starsi się pomodlą, namaszczał go oliwą w imieniu Pańskim i Pan go podźwignie. Tak to mamy napisane. No ale przecież wiemy o tym, że tak się nie dzieje. I nawet ci, którzy tak robią, nie zawsze mają ten efekt. Najczęściej go nie mają. Nie wiem, czy słyszeliście o tym przypadku parę lat temu, to autentyczny przypadek, film akurat na ten temat niedawno powstał, autentyczny przypadek, taki był piosenkarz, jest zresztą, Jeremy Clem się nazywa, i on miał taką, zakochał się takim dziewczynie, bardzo religijna dziewczyna, on też religijny, poznali się na chrześcijańskiej szkole, w takim kolegium, prawda, zakochali się w sobie, religijni do potęgi, można było powiedzieć, czasami można powiedzieć aż przesadnie, bo wszystko z Bogiem ustalane, czy się uczy, czy się nie uczy, ile godzin dziennie ona Bogu obiecuje, że będzie uczyła się, i rzeczywiście bardzo religijna osoba, zakochali się w sobie, no i rak, u tej dziewczyny, 20 lat. I to jest ciekawa sytuacja, prawda, oni bardzo wierzyli, modlili się publicznie, na koncertach się modlili, i ręce na nią kładli, żeby uzdrowiona była i rzeczywiście cofnął się całkowicie rak. Tylko po to, żeby za pół roku wrócić, uderzyć i zabić. No i potem ten dermat tego jego, on to z rodziny religijnej, ojciec pastorem, właśnie jak na to patrzeć, jak to przyjąć, prawda, tyle modlić, tyle oczekiwania, prawda, no i taka piosenka powstała, I Still Believe, wciąż wierzę, bo on potem taką piosenkę spowodował, że pomimo tego wszystkiego wciąż wierzy, czyli nie stracił wiary, nie zniszczyło to, ale widać wyraźnie, że wierzyli w skuteczność takiego czegoś, i nawet się zdawało, że podziałało. Bo na stole operacyjnym ona ma być operacja, okazuje się, że nie ma raka i nie ma co operować. Zdawało się, podziałało. Ale za pół roku przestało działać. Więc było to pewnie normalny sposób jakiegoś cofnięcie się. Bo przecież gdyby Jezus Bóg uleczył, to nie po to, żeby za pół roku okazać się, że to nieprawda. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. I teraz zauważmy. Biblia Warszawska pisze, jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Nie wiem, jak tam inne przykłady sobie z tym radzą, ale na pewno radzą sobie lepiej. Bo to nie jest, jeżeli zaś dopuścił się grzechu. To nie jest, jeżeli się dopuścił grzechu, to będą mu odpuszczone. On się na pewno dopuścił grzechu. Dlatego duchowo za nie mógł. Tam nie jest, jeżeli zaś, tylko chociaż dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Mam nadzieję, że są przykłady, które potrafią te spójniki dobrze poddawać. I to nie jest na zasadzie, jeżeli może przy okazji jeszcze grzechu, bo przecież dlatego znalazł się w takim stanie duchowej choroby, duchowego umierania. I chociaż dopuści się grzechu, to będą mu odpuszczone. Jeżeli będzie szczerze zażałował i ci starsi będą się modlili, namaszczali go oliwą w imieniu Pańskim, oczywiście oliwą, czyli prawdą. To tak tylko taka mała dygresja na temat tego, że gdy mamy się duchowo źle, to jesteśmy winni sami sobie. To znaczy, że nagrzeszyliśmy. W dużym stopniu świadomie. Nieświadome grzechy nie niszczą duchowego życia. Nieświadome grzechy dlatego, że nieświadome. Nie oddziałują szkodliwie. W jakiś sposób hamują rozwój duchowy z pewnością. Nad nieświadome grzechy również. Nie pozwalają się, bardziej powiedzieć, postępu zrobić. Ale w dół nie ciągną, żeby nie czynił człowieka coraz gorszym. A świadome w dużym stopniu grzeszenie niszczy po prostu człowieka, zabija i doprowadzi do jego całkowitej śmierci. Też jest chwila na temat tego wycieku. To mam wyciek ze swojego ciała. Tu chodzi o wyciek nasienia. Tak, hebrajski rzeczownik oznacza wyciek z męskich lub żeńskich organów płciowych. O kobietach jest mowa w dalszej części tego rozdziału. Biblia Warszawska od razu precyzuje źródło tego wycieku jako pochodzące z męskiego organu intymnego, natomiast większość przykładów mówi o wycieku ciała. Ja też będę mówił ciała, żeby nie używać zbyt intymnych nazw w wykładzie, ale chodzi o ten wyciek z męskich albo żeńskich, tylko w tym przypadku chodzi o męskich, bo mówimy o mężczyźnie. Dopóki taki stan trwa, człowiek pozostaje nieczysty. Przy czym, i idziemy do kolejnego wersetu, ta nieczystość może w dwóch formach się ujawniać. Czytamy trzeci. Oto na czym polega nieczystość. Dlaczego ten wyciek jest nieczysty? Na czym to polega? Co się tyczy jego wycieku, czy jego ciało wydziela wyciek, czy jego ciało zatrzymuje wyciek, to zachodzi stan nieczystości. Czyli może być sytuacja, w którym jest wyciek, ale nie ma wycieku, tylko że ciało je zatrzymuje. Albo jest aktywny, rzeczywisty wyciek. I mamy dziwną sytuację, prawda? Nie ma wycieku, a jest wyciek. Tak? Więc tutaj właśnie widać, wyraźnie w razie, że nie chodzi o literę, bo jak nie ma wycieku, to nie ma wycieku. A Bóg mówi, może nie być wycieku i jest wyciek. No bo wszystko jest pod kątem duchowym. Ja sobie czytam książki albo takie dokumentalne filmy się ogląda o różnych dziwnych nakazach, jakaś taka seria, zakazy Starego Testamentu. I tam się głowią, zastanawiają na tym, jak to możliwe, że takie zakazy Bóg dał, że to nielogiczne, z tym trądem na przykład, prawda, że cały trędowaty to czysty, a częściowo trędowaty to nieczysty. I analizują, rozważają, zapominawszy, że wszystko jest napisane z powodu duchowego antytypu. Tak samo tutaj. Ktoś powie, jak nie ma wycieku, jest nieczysty? Bo jeżeli mamy wyciek, jest aktywny, to znaczy, że mamy mniej lub bardziej aktywne grzeszenie. Ten wyciek się ujawnia. To, że ktoś duchowo umiera, się ujawnia. Jak widać go, jak to się ujawnia? Osoba, która duchowo umiera, co robi? Na przykład rozgłasza błędne nauki. Albo emanuje złym duchem, złym usposobieniem. Jest nieprzyjemny nawet kontakt, taki rozmowa z taką osobą, bo ona, jak nie wiem, jest niezadowolona, jej wszystko się nie zgadza, wszystko coś nie tak. To jest zachęca do niewłaściwych praktyk innych. I w ten sposób jest nieczysta i może nieczystych innych zarazić. Za chwilę dojdziemy do tego, jak ona może tym swoim umieraniem, tym wyciekiem, utratą duchowego życia doprowadzać innych do podobnego stanu. Tym emanuje złym duchem, umiera. Albo, to wtedy jest ten wyciek aktywny, albo nie ma tak wycieku. Ciało zatrzymuje ten wyciek, ale i tak jest nieczysta taka osoba, chociaż ciało zatrzymuje wyciek. Na czym to polega? Zatrzymanie wycieku. Duchowa choroba mniej lub bardziej jest ukryta w człowieku. Można by powiedzieć, że jakby uleczona, problemu nie ma. Ale wciąż pozostaje w tym człowieku dużo samowoli. Nie ma prawdziwej pokuty za te grzechy, których się wcześniej dopuścił. Nie ma porzucenia złych myśli, złych planów. One wciąż są w sercu obecne. Chwilowo są blokowane, żeby się nie ujawniały na zewnątrz. Ktoś potrafi to zablokować, na przykład, nie wiem, albo ze strachu, albo żeby inni się nie zorientowali, albo żeby uśpić czujność innym. Więc na początku tak, jak ta ładna pogoda, obracie, tego, a potem okazja tylko, żeby zaemanować albo jakimiś błędami, które będzie głosił, albo złym duchem, złym usposobieniem. Z boskiego punktu widzenia w każdym z tych dwóch przypadków, czyli czy wydzielania wycieku lub jego zatrzymania, człowiek jest nieczysty. Bo nawet jak ma zatrzymany, to w środku jest chory i w każdej chwili znowu może się wyciek rozpocząć. Bo nie przeszedł prawdziwej pokuty, uzdrowienia z tej sytuacji. I jest niebezpieczny dla innych. Dlatego też jest powiedziane, że jest nieczysty. Teraz 3 wersety, 4-6. Zobaczymy, jak on jest niebezpieczny, taka osoba dla innych. Każde łoże, na które będzie leżał mający wyciek, będzie nieczyste. I każdy sprzęt, niektóre przykłady mówią mebel, a niektóre mówią rzecz, czyli jak tam kto chce, może pozostaniemy przy sprzęcie. Sprzęt, mebel, rzecz. Chodzi w każdym razie o dwa rzeczowniki. Łoże, łóżko i jakiś tam sprzęt, jakaś rzecz. Więc każde łoże, na którym będzie leżał mający wyciek, będzie nieczyste i każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczyste. A każdy, kto się dotknie jego łoża, wypierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. A kto siądzie na sprzęcie, na którym siedział mający wyciek, wypierze swoje szaty, obmyje się wodą, nieczysty do wieczora. Ta sama zasada, zawsze będzie to tak samo. Szaty, ciało i nieczysty do wieczora. Co to jest pokazane w tym łożu i sprzęcie? Najpierw te dwa weźmy rzeczowniki. To łoże i sprzęt mają dokładnie to samo znaczenie. Różnica, dlaczego jest pokazane w dwóch miejscach, zaraz wyjdzie. Bo łoże albo jakiś tam sprzęt to nauka, zarządzenie albo praktyka. Natomiast leżenie w tymże łóżku w kontakcie do siedzenia to, jak widzimy, w łóżku się leży całym ciałem i długo. Na sprzęcie się siądzie tylko częścią ciała. Wobec tego leżenie to całkowite opieranie się nieczystego na jakiejś nauce, zarządzeniu albo praktyce. Całkowicie się na tym opiera. Natomiast siedzenie na sprzęcie to samo, tylko w częściowym tego wymiarze. Częściowo opiera się na jakiejś nauce, zarządzeniu, praktyce, które tym samym zostają przez niego wypaczone. Stają się nieczyste. Nauki, zarządzenia i praktyki, czy to pokazane w łóżku, bo całkowicie się na nim nieczyste opiera, czy pokazane w jakimś sprzęcie, bo siada tylko na tym sprzęcie, stają się nieczyste i powinny być unikane tak samo jak sam nieczysty. Gdyż konsekwencją takich wycieków jest nie tylko utrata duchowości dla samego siebie, ale także zanieczyszczanie innych, co jest zresztą logiczne, prawda? Zobaczmy, ile nauk w chrześcijaństwie jest podawanych, ile zarządzeń, ile praktyk, zwyczajów, prawda, które są propagowane, innym ludziom podsuwane, narzucane, czasami nawet wymuszane na nich, które w żadnym wypadku nie mają biblijnego uzasadnienia, które niszczą ich duchowość. Bo jacyś nieczyści je wyprodukowali, leżą sobie na nich, albo siedzą na nich symbolicznie, czyli całkowicie na nich się opierają, albo częściowo, i inni przychodzą i dotykają tych rzeczy. I się zarażają tak samo. Zobaczmy Rzymian 16 rozdział. Rzymian 16, 17 i 18 werset. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy zwiecają spory i zgorszenia, wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. I zauważmy. Spory, zgorszenia, wbrew nauce, którą przyjęliście. To mają swoje własne. Umierają duchowo, wycieka z nich i chodzą i rozpowszechniają to. To tak jak choroby, różne wirusy, prawda? Chory chodzi i się rozsiewa. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu grzechowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Dalej pisze Paweł, tak? Bo czytam, mówiłem o wersecie 17 i 18. Albo Mateusz 7 rozdział. Mateusz 7, 15 do 20. Szczęście się fałszywych proroków, to już nasz Pan, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ściernie albo z octu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. I Filipensów 3 rozdział jeszcze. Znowu wrócimy do apostoła Pawła. Filipensów 3, 17 do 19. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Dlaczego tak pisze? No, dalej się dowiemy. Wielu bowiem od tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I tacy. To są ci umierający, albo już martwi duchowo. Leżą w swoich łóżkach, siedzą na różnych sprzętach, a ludzie jej nie przychodzą i dotykają tych rzeczy. Jeśli ktoś świadomie lub nieświadomie przyjmuje takie wypaczone nauki i zarządzenia, czy też praktyki i na nich będzie polegał, czy to całkowicie, czyli dotknie łoża, czy częściowo będzie tylko polegał, dotknie sprzętu, znowu to mamy częściowe i całkowite, to się zanieczyszcza. Staje się skażony. A z powodu obecności wielu samozwańczych nauczycieli, wodzów, liderów w chrześcijaństwie mamy tego całe mnóstwo. Nie tylko w nominalnym chrześcijaństwie, mamy całe mnóstwo tego także w Ludzie Bożym, Paruzji i Epifanii. To jest to zjawisko bardzo, bardzo częste. Bracia, którzy mają pecha być pod zarządem towarzystwa, ile takich rzeczy się nałykali. Niedawno wziąłem książkę jakąś coś na temat raju, tak mówi, na półce stoi, wydana przez nich, i otwieram tak książeczkę, a zobaczę, co tam jest. I na pierwszej stronie pisze: obecna książka została skorygowana zgodnie z dyrektywą, jakąś tam taka naklejka. I potem myślę, jak to, książkę wydali i jak dyrektywa, korygują, i zacząłem sobie tak przeglądać. I co któraś strona, wklejone fragmenty na starych akapitach napisanych, nowe treści, nowe światło, zmiany, non stop. Niesamowite. Nawet nie chcieli już lepiej zniszczyć tą książkę, bo bardzo podejrzanie wygląda. To errata, prawda, czasami się pojawia w tych, a to są błędy drukarskie, prawda, a tutaj całe akapity do wymiany. A przecież kiedyś było wydane jako prawda dla tych ludzi, żeby się tym karmili. No i się niektórzy karmili. A teraz im pozaklejali te akapity. A może w tym akapicie była, na tym akapicie ktoś się całkowicie oparł, tak, symbolicznie leżał, albo chociaż usiadł, to dotknął tego sprzętu nieczystego, a teraz mu zmienili. No ale tak jest. Do tych częstych zjawisk na przykład mamy, co wśród ludu Bożego, bo już nie będę się skupił tylko na ludzi Bożym, po różnej epifanii, nominalne chrześcijaństwo zostawmy, bo tam jest, prawie wszystko jest nieczyste. Tam mamy wszystkich prawie samimi wyciekami i leżą na łóżkach i siadają na sprzętach, a ludzie tego wszystkiego dotykają. Na przykład wciąż wysokie, otwarte, wysokie powołanie. Ile ludu Bożego z okresu paruzji, pomimo tego, że jest toga, tak, scena z togą brata Russella, gdzie on złożył raport, że je zakończył misję, którą Bóg mu powierzył, żniwo wielkiej Ewangelii, ileż to ludzi do dzisiaj mówi, że jest otwarte, wysokie powołanie. Pomimo tego, że zostało to udowodnione, mnóstwo dowodów, ale już nawet pomijam tylko to. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Druga Mojżeszowa, 36 rozdział, bo ci bracia, którzy się upierają, że jest cały czas wysokie powołanie otwarte i Bóg zaprasza do Mojżeszkiego statka, nie wiem, czy oni kiedykolwiek uważają, że kiedykolwiek to się skończy. Oni myślą, że tak będzie chyba, nie wiem, do nowego przymierza. Albo jeszcze pod nowym przymierzem, nie wiem. Ale gdyby chociaż wzięli jeden obraz biblijny, który pokazuje, że jeśli nawet nie to, i nawet nie wtedy, kiedy brat Russell zapowiedział, że koniec, potem brat Russell udowodnił te końce, nawet jeżeli nie było to wtedy, to musi być przy taki moment, że się musi skończyć powołanie do wysokiego powołania, a jeszcze nie będzie królestwa. Bo Biblia wyraźnie o tym mówi, chociażby w obrazie z II Mojżeszowej, 36 rozdział. To jest piękny obraz, kilka wersetów, można było cały wykład na ten temat mówić. W jednym wykładzie rozszerzam to bardziej, prawda, jako fragment, ale całego wykładu jeszcze temu nie poświęciłem. Druga Mojżeszowa 36, tam gdzie ludzie mieli dary przynosić na rzecz świątyni. Wiemy, ta świątynia to właśnie malutkie statko. Te dary, te wszystkie klejnoty, które ludzie mieli przenosić, prawda, jakieś tkaniny na budowę, po co było potrzebne, to są poświęcające się serca. Wieku Ewangelii. Przychodzą do Boga, a Bóg z nich buduje świątnicę, prawda? Malutkie statko. I zobaczmy, co się dzieje w pewnym momencie. Czytam od 4, 36 od 4. Mówiłem od 5, ale poczytam od 4. I zeszli się wszyscy zręcznie wykonawcy wszelkie prace potrzebne do służby świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. I rzekli do Mojżesza. Zgłoszenie Jezusowi zakończenia pracy. Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Jak to lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego? Jest więcej poświęceń niż miejsc w malutkim statku. Ludzie się poświęcają, a 144 tysiące, liczba jest ograniczona. Wtedy Mojżesz, nasz Pan, wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. I ogłoszono. Od sceny w stogu było to ogłaszane, że jest zamknięte wysokie powołanie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. Olszkiego statka. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. I teraz pytanie. Co z tymi, których zbywało? Stali się malutkim statkiem? No nie. Za dużo. Zbywało. Bóg ich odesłał? No nie. Zrobił klasy niesłodzone z ducha. Przecież cieszy się Bóg z całego poświęcenia. Okej, okay, już za dużo, już zbywa, już jest malutkie statko pełne, ale poświęcają się osoby. No to przecież nie odrzucę ich. Nie powiem, żeby zaczekali na nowe przymierze i klasę restytucyjną, bo to jest dla tych, którzy w tej chwili w ogóle do Boga nie przychodzą. Więc taki moment musi przyjść. Ciekawe, czy ci bracia, którzy cały czas twierdzą, że wysokie powołanie jest otwarte, w ogóle dopuszczają myśl, że taki moment musi przyjść. Jak nie, według nich nie przyszedł do tej pory, to kiedy przyjdzie? To musi być jeszcze sporo przed królestwem. Bo ma zbywać tych ludzi. Albo weźmy naukę o usprawiedliwieniu zwiary, która zrobiła takie zamieszanie już w ruchu epifanicznym. W jednej wersji podobno w ogóle nie występuje usprawiedliwienie zwiary przed poświęceniem. Jest też wersja light, w której to poświęcenie, to usprawiedliwienie jest rozłożone na dwa etapy. Jeden etap jest przed poświęceniem, a drugi dopiero po poświęceniu. Co przeczy w każdej wersji dla nauki biblijnej, według której usprawiedliwienie staje się udziałem dziecka Bożego przed poświęceniem. Przed poświęceniem. Poświęcenie nie jest żadnym etapem, ani jedynym, ani drugim etapem usprawiedliwienia z wiary. Pojawia się, występuje po okazaniu pokuty i wiary w Jezusa. Przy czym do samego poświęcenia może nigdy nie dojść. I u większości nigdy nie dochodzi. A mimo to są usprawiedliwieni z wiary. Bo są po pokucie i trzymają się Jezusa. I próbują żyć na tyle sprawiedliwie i dobrze, na ile potrafią. Bez poświęcania się całkowitego. Albo zarządzenie i praktyka, że zbór nie może wybierać własnych starszych. I zresztą zborów nie ma prawa wybierać własnych starszych. Bracia w towarzystwie zostali tego prawa pozbawieni. Mieli to prawo w parauzji, za podobno pierwszego prezesa towarzystwa, brata Russella, tak go nazywają, pierwszym prezesem, ale potem przyszli inni prezesi, oni uznali, że wy nie wiecie, kogo wybierać na starszych. My wam wybierzemy starszych i my wam będziemy tych starszych stanowić. Wy sami nie wiecie, nie macie prawa starszych wybierać. Albo inna praktyka wprowadzona, że zbór nie może zaprosić do usługi u siebie osoby, które uważa za zdolne do przemówienia na tematy Boga i Biblii. To już w ruchu epifanicznym się zostało ogłoszone na piśmie, że zbór nie ma prawa zaprosić. Może to czynić tylko jakaś centrala. W innych zborach wszędzie tak jest centralizowane i żaden kościół nie może sobie, żaden zbór nie może sobie zaprosić sam kogoś, ani baptystyczny, ani metodystyczny, ani żaden inny. Przegłosowali taki gość, mówi podobno mądrze, zaprosił go niektórzy, niech tam ktoś tu powie, posłuchamy, co ma do powiedzenia. A pamiętam, jakie były początki ruchu i parozyjnego, i Mider, tam jak on dochodzi, co by takie tam przegłosowali, że go chcą zaprosić, bo podobno coś tam mówi mądrze, to niech przyjdzie nam opowie. Jakie to były czasy. Zdawało się, że idziemy do przodu, a centralizacja jest zniewolenie. Zasada kongregacjonalizmu deptana na każdym kroku. Bo według zasady kongregacjonalizmu zbór jest panem swoich własnych spraw. Jest zbór, a na zborem jest Chrystus. I nie ma nikogo między Chrystusem a zborem. Ale jakieś centrale wciskają się między Jezusa i zbór, wyznaczają mu starszych, wyznaczają mu osoby, które mają prawo u niego przemawiać, wyznaczają mu w punktach list kredo wyznaniowe, które ma go obowiązywać. A jak nie, to wam pokażemy konsekwencje, wyłączanie, akcje przeciwko tym osobom i tak dalej. Jest bardzo wielu z uporczywym, aktywnym wyciekiem, wciąż tworzących nowe, nieczyste nauki, zarządzenia i praktyki, ale też jest wielu z zatrzymanym wyciekiem, który choć został zablokowany przed wydostawaniem się na zewnątrz, to nie został wyleczony, bo nie było pokuty z towarzyszącym uznaniem tego grzechu, z wyznaniem, naprawieniem, odrzuceniem, tak by nigdy nie powrócił. Chociażby nauka o usprawiedliwieniu z wiary, podeptana w ruchu epifanicznym i tak zostawiona. Pocieszają się tylko tym, że żadnych zmian nigdy nie było. A są napisane nawet w Twojejże prawdzie. Są w wykładach konwencyjnych zarejestrowane. Nikt, u każdego mówi, nic nie było. Wszystko w porządku. Żadnych zmian nikt nigdy nie ogłosił. Nikt nic nie wprowadził. No. Zatrzymany wyciek. Jak ważne jest zatem co zapisał Izajasz w 52 rozdziale. Zajrzyjmy teraz tam. Izajasz 52, 11 i 12 werset. Odstąpcież. Odstąpcie, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, bo nie wyjdziecie w pośpiechu i nie będziecie uciekać, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Bardzo mi się podoba werset 12. Nie wyjdziecie w pośpiechu i nie będziecie uciekać, gdyż przed wami pójdzie Pan. Czyli w 11 mamy zachętę do tego, żeby odstąpić, wyjść spośród nieczystych nauk, jeśli zauważycie, że takowe są, ale nie wyjdziecie w pośpiechu i nie będziecie uciekać. Co to znaczy, że nie wyjdziecie w pośpiechu i nie będziecie uciekać? Że zrobicie to mądrze. Zrobicie to mądrze i ze zrozumieniem sytuacji. Nie ucieczka po płoku, na ślepo, siniaki po drodze, upadki, złamane nogi, tylko mądrze i ze zrozumieniem. Bez pośpiechu. Nie uciekając. Opuszczają sekty dużego, małego Babilonu i Bóg mówi, że będzie przy waszą tylną i przednią strażą. Czyli mówi, daje pełną ochronę swemu ludowi. A co zrobić, jeśli daliśmy się skalać nieczystością przy jegoś wycieku? Bo pisze tutaj, tak, czytaliśmy, że można dotknąć łoża albo sprzętu, na którym taki ktoś siedział, no i się zanieczyścić. To samo, co po każdym innym upadku. Szczerze pokutować, szczerze pragnąć powrotu do boskiej łaski przez oczyszczenie cech charakteru, tak, ze skłonności do nadawania nieczystości, to jest pranie szat. Niektórzy ludzie mają takie coś w charakterze, że bardzo często się jak brudzą. Łatwo im w głowie zawrócić, namieszać, głosić tamto, wanto, nie wiem, fascynuje to ich, czy swoją nowością, czy czymkolwiek innym, nie wiem co, czy coś takiego w nich jest. Więc mają wybrać swoje szaty, oczyścić, tak, swój charakter, cech charakteru ze skłonności do nabywania nieczystości, plus oczyścić siebie, tak, umyć ciało, czyli z tego brudu, który przylgnął po przyjęciu tej konkretnej nieczystości. Zauważmy, że Biblia zawsze mówi o takich dwóch kierunkach oczyszczania. Gdybyśmy, tu mamy szaty i ciało. Szaty umyć, ciało umyć. 2 Koryntów 7:1. Tak, żeby pokazać, że to tak w Biblii występuje. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając uświęcenia swojego w bojaźni Bożej. Wszelkie zmazy ciała i ducha. Albo Żydów 10:22. Przystąpmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, skropiwszy sobie serce z niegodziwego sumienia i umywszy sobie ciało wodą czystą. Znowu mamy te dwa elementy. Skropienie serca z niegodziwego sumienia, to co, umycie szat i umycie ciała wodą czystą. Z tej nieczystości, która przygnęła z powodu twojej skłonności do brudzenia się. Łatwo się potrafisz brudzić, tak jak dzieci, prawda? Szybko się zabrudzą, bo to są małe dzieci, on nie uważa, więc pójdzie, pobawi się, wróci taki umorzony. I tak samo niektórzy potrafią się bardzo łatwo dać zanieczyścić. Dopóki skalany nie oczyści się w ten sposób, czyli przez zebranie szat i umycia swojego ciała, pozostaje nieczysty. To jest to do wieczora. To jest to do wieczora. Dla niektórych może to oznaczać na zawsze. Jego wieczór może nigdy nie nadejść, bo nigdy się nie oczyści. Więc to nie będzie tak. Wieczór przyjdzie w ciągu normalnego dnia i minie, prawda, dzień, ale w antytypie, w duchowym wymiarze ten wieczór może nigdy nie nastąpić. Idziemy do wersetu 7, gdzie są podane zasady oczyszczania. Takie same w każdym przypadku. 7 werset. A kto się dotknie ciała tego, który ma wyciek, wypierze swoje szaty, obmyje się wodą, będzie nieczysty do wieczora. Tak? Czyli ten, kto chodzi o tego, który utrzymuje duchową społeczność z nieczystym, dotknął jego ciała. Jest w duchowej społeczności z takim nieczystym. 8. A jeżeli splunie ten, który ma wyciek na czystego, to ten wypierze swoje szaty, obmyje się wodą, będzie nieczysty do wieczora. To jest ciekawe splunięcie. Co znaczy splunięcie? Splunięcie znaczy po pierwsze, że jest to takie gwałtowne, prawda? Gwałtowny strumień cieczy, no i taki jak gdyby niechciany. No bo ktoś na mnie plunął, no to przecież ja nawet przecież nie prosiłem go o to. Co to znaczy? Że można się również skalać, kiedy ktoś nagle i gwałtownie, często z pogardą, przedstawi nam różnego rodzaju nauki albo różne inne treści, których nie chcieliśmy, o które nie prosiliśmy, ale on przyszedł i mówi, prawda? Czasami nawet wbrew naszej woli, ale mówi, no to słyszymy, co mówi. I czasami, nie wiem, możemy ogólnie nie reagować, ale potem to zostaje, może wracamy do tego myślami i zaczyna się praca zanieczyszczania nas. Plunięcie na niego. Każde siodło, na którym siedział mający wyciek, będzie nieczyste, mówi kolejny werset. Występująca prawda w postaci albo w treści, którą nieczysty wypaczył, dla własnej korzyści jest pokazana w tym siodle. Bo siodło to jest to, na czym się siedzi. Czyli się jedzie gdzieś, prawda? Czyli postępująca prawda, z którą nieczysty wypaczył dla własnej korzyści, jest zanieczyszczona. 10. Każdy, kto się dotknie czegokolwiek, co było pod nim, będzie nieczysty do wieczora. A kto taką rzecz będzie nosił, wypierze swoje szaty, obmyje się wodą, będzie nieczysty do wieczora. Czyli każda dowolna nauka, zarządzenie, praktyka, którą nieczysty się podpiera, albo na której się opiera, tak, jako podstawie, cokolwiek pod nim by nie było, będzie nieczyste. Wejście w kontakt z taką nauką, zarządzeniem, czy praktyką, czyli ich dotknięcie, albo ich noszenie, czyli rozpowszechnianie tych rzeczy, jeszcze wśród innych, czyni człowieka nieczystym i wymaga oczyszczenia. Każdy, kogo dotknie mający wyciek, a nie opłukał swoich rąk wodą, wypierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeśli ktoś, wejdziemy w bezpośredni kontakt osobiście albo przez różne pisma z takim nieczystym, to się najpierw tego nieczystego służba, ręce nie została oczyszczona, nie opłuka swoich rąk, będzie nieczysty. 30 strona, żeby mi się nie pomylili strony, dobrze, tutaj. I jeszcze 12 werset. Naczynie zaś gliniane, którego się dotknie mające wyciek, zostanie stłuczone, a drewniane będzie wymyte wodą. No i to jest też ciekawe, często ma te naczynia różnie traktowane. Każda prawdziwa nauka, to naczynia pokazują nauki. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, tak mówi Izajasz, czyli nauki pańskie. Żebyście nosząc, jak będzie sami nieczyści, będziecie nosili naczynia nauki pańskie, to łatwo można je też zanieczyścić, skoro wy jesteście nieczyści. Takie jest znaczenie naczyń. Więc każda prawdziwa nauka, która z powodu wprowadzenia błędu została głęboko przeniknięta nieczystością tego człowieka, powinna być całkowicie usunięta, wyrzucona z umysłu. Naczynie gliniane. Ono chłonie ciecz w siebie. I nie nadaje się już do niczego. Nie można tego naprawić. Stłuc, wyrzucić całkowicie. Natomiast jeśli wypaczenie nie jest zbyt głębokie, to trzeba taką naukę szybko skorygować, oczyścić słowem prawdy. To naczynie drewniane, które ma być umyte. Lekka korekta. Myślę, że jeśli chodzi o usprawiedliwienie z wiary wypaczone w ruchu epifanicznym, należałoby skorygować te wypaczenia, które miały miejsce na konwencjach i przynajmniej w jednym artykule Trwalniejszej Prawdy, żeby tego tak nie zostawić, bo tak to zostało pozostawione, a można by to było skorygować i szybko naprawić. I w tym miejscu moglibyśmy zakończyć śledzenie tego typu, ale ponieważ dalej jest mowa o oczyszczeniu się tych z wyciekiem, a wśród chrześcijan jest ich bardzo, bardzo wielu, może i nam się to przytrafić, warto pozostać w tym rozdziale jeszcze przez 3 wersety, które dają nadzieję, przynajmniej niektórym, na podniesienie się z tego stanu. A więc nie rezygnujemy, tylko kontynuujemy jeszcze 3 wersety. 13. Gdy mający wyciek oczyści się od swego wycieku, to odliczy sobie 7 dni od swego oczyszczenia, wypierze swoje szaty, obmyje ciało wodą źródlaną i będzie czysty. Jeśli taki nieczysty zacznie pokutować i przerwie proces tracenia duchowego życia, jeśli zapragnie powrotu do łaski Boga, weźmie się za siebie i przeprowadzi swoje gruntowne oczyszczenie, to jest dla niego nadzieja. Oczyści się i odliczy sobie 7 dni. Wiadomo, 7 pełnia. Solidne, pełnowymiarowe oczyszczenie. Musi oczyścić cechy swego charakteru ze skłonności do brudzenia się, a co zawsze, rwać szaty, siebie samego z nieczystości, jaka przylgnęła do niego w doktrynie albo w praktyce, w postępowaniu, czyli obmyć swoje ciało wodą. Na przykład zobaczmy ostrzeżenie naszego Pana przed faryzeuszami. Mateusz 16 rozdział. Mateusz 16 rozdział. Nasz Pan ostrzegał Żydów przed taką nieczystością. 16 od 6 do 12. Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą, mówi, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, że małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5 tysięcy, ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4 tysięcy, ile koszów zebraliście? Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Oni byli w stanie wycieku. Ciekło z nich porządnie z faryzeuszów i sadyceuszów. Większość tego, co ludziom kazali wierzyć, to były ich wycieki. Albo w praktyce. Zobaczmy 1 Koryntów 5 rozdział. 1 Koryntów 5, 6 do 8. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, iż odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, na ile jesteście przaśni, albowiem jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. Ochłoćmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Tu znowu bardziej kwestia charakteru, prawda? Nie w kwasie złości i przewrotności, który też emanuje i zaraża. Kala innych. Efezów 4,31. Efezów 4,31. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie nie będzie usunięte spośród was ze wszelką złością. Bo jak nie będzie usunięte, to będziecie sami nieczyści, to są wasze wycieki i zanieczyszczacie innych, którzy mogą się dotykać was. Kolosan 3,8. A teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Tytus 3,3. bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani porządliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. No i może Jakub 1,21, bo tylko jeden mi został, to żeby Jakubowi nie było przykro i jego zacytuję. 1,21. Przeto odrzućcie wszelki brud i obfitowanie złości i przyjmijcie z cichością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Ma to uczynić przez podanie się tak w stosownej czystej prawdzie i jej duchowi. Tak, woda, ja wrócimy na chwilę do tego wersetu. Woda źródlana albo woda żywa. Tak, tam jest podkreślona, że źródlana żywa, czyli prawdzie na czasie. Ale to nie wszystko, ponieważ wszystkie wycieki z ciała to utrata duchowego życia, często kończące się całkowitą duchową śmiercią, w której dochodzi do pełnej utraty społeczności z Bogiem, żeby w pełni powrócić do boskiej łaski, jeszcze taki martwy duchowo, umierający duchowo musi coś zrobić. 14 werset. A ósmego dnia weźmie sobie dwa senne gorlice lub dwa gołębie, przyjdzie przed Pana do wyjścia do namiotu zgromadzenia i odda je kapłanowi. Czyli poza tym oczyszczeniem się zgodnie jeszcze z wersetem 13, jest on traktowany jako osoba, która żyje w 8 tysiącletnim dniu, 8 dzień, a 8 tysiącletni dzień to już jest po małym okresie. Czyli osoba, która zyskuje prawo do życia wiecznego. To są już wieki przyszłe. Tam wejdą tylko ci, którzy będą mieli prawo do życia wiecznego. I co on musi jeszcze dokonać? By tak się stało, dokonać, musi okazać szczerą wiarę w ofiarę Jezusa za jego grzech. Przyjść z ofiarą. W tym przypadku on ma przynosić tę ofiarę, to pokazuje jego wiarę, że ta ofiara, którą przynosi, będzie skuteczna za niego. Przychodzi z ofiarą, okazuje swoją szczerą wiarę. Która to wiara czyni go możliwym do przyjęcia przez Boga pomimo jego grzechu. Ale zauważmy, co on ma przynieść. To, co ma przynieść, wskazuje, że on ma być świadomy swojego duchowego zubożenia, do jakiego się doprowadził swoim wyciekiem, swoim grzeszeniem, doktrynie lub praktyce, które zniszczyło jego duchowe życie. Bo ma przynosić albo syna gorlicę, albo gołębie. A te ptaki to były ofiara biednych. To nie było stać największe zwierzęta. Tam byli biedni finansowo, a tutaj biedni duchowo. Biedny duchowo nie może przynieść Bogu cielca, baranka, ptaki. Najmniejsze z ofiar. Gdybyśmy porównali ofiarę trędowatych z wielkiej kompanii, nie będę tam zaglądał, ale w III Mojżeszowej 14 rozdziale mamy powiedziane, że ci lepsi z wielkiej kompanii, tak? III Mojżeszowa 14 rozdział, werset 10, mieli przynieść baranka i jedną owcę. No, to samo znaczenie, ale byli oni na wyższym poziomie, a ci słabsi, werset 27-22, mieli przynieść baranka i dwa gołąbki, dwie senne gorlice. A tutaj mamy tylko dwa ptaki, ma przynieść. Dwa ptaki. Czyli są oni bardzo, bardzo słabi duchowo. 15 werset. Kapłan uczyni je jednego ofiarą za grzech, a drugiego ofiarą całopalną. Tak dokona kapłan za niego pojednania przed Panem z powodu jego wycieku. Na podstawie wiary ofiarującego, tak, przynosi te dwa ptaki. Jeden idzie gdzie to jest 15 werset? Jeden idzie na ofiarę za grzech, drugi na ofiarę całopalną. Ta ofiara za grzech oznacza, że on, to jest jego wiara, wiara naszego Pana, dla niego Jezus jest tylko ptakiem. To jest Jezus, nasz Pan pokazany w tym ptaku. To się mówi, nasz Pan w ptaku, taki cielec doskonały tego ptaku, no bo on tutaj jest przefiltrowany przez tego ofiarującego. Niestety, ten ofiarujący jest tak zubożony, że on nie ceni, nie wystarcenia. Dla niego Jezus nie przedstawia takich wielkiej wartości. To jest przez pryzmat tego wierzącego. Dlatego jego wiara naszego Pana i trzymanie się pokazane jest tylko w ptaku. Ale będzie też ofiarowany za jego grzech. To on jest na takim poziomie, że więcej nie można go porównać go do żadnego innego zwierzęcia. Jezus dokonuje pojednania, nie przebłagania, to piszą różne przykłady, tylko pojednania. A ten tak za niego, a ten drugi ptak ma być ofiarą całopalną. Ofiara całopalna to do manifestacja przyjęcia przez Boga danego grzesznika, za którego Jezus umarł. Czyli do tego mamy i ofiarę za grzech, i ofiarę całopalną. Innymi słowy, Bóg pokazuje przyjść z jedną i z drugą. Okaż swoją wiarę w Jezusa, choćby pokazaną w ptaku, bo nie mogę twojej wiary pokazać w większym zwierzęciu, na pewno nie w cielcu, a i baran za duży na ciebie, w ptaku, ale to będzie za twój grzech, bo Jezus umarł, dla ciebie on w tym przypadku jest tym ptakiem, bo tylko na tyle potrafisz go ocenić, ale efektem tego będzie ofiara całopalna, że będziesz przyjęty do społeczności z Bogiem, do życia wiecznego. Dlatego też druga ofiara całopalna też miała być, żeby było pokazane, że będzie to skuteczne za tego grzesznika. No i żeby zakończyć rozdział 3 Mojżeszowej, już nie 15, tylko 21, ten nasz główny, podstawowy, wracam na koniec do czterech wersetów, jakie tam jeszcze pozostały. 3 Mojżeszowa 21, tam są takie 4 końcowe, podsumowujące wersety. Począwszy od 21, tam już właściwie nie będziemy mieli żadnych tajemnic do odkrycia, bo wszystko było wcześniej. Żaden z potomków Arona, kapłana, który ma jakąś wadę, nie zbliży się, by przynieść blisko ofiary ogniowej Jehowy. Wada jest w nim. Nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Tak mówi 21. Wszystkie wady, skazy, o których mówiliśmy, nie dotyczą oczywiście wad, które ktoś kiedyś miał, ale się ich pozbył, tylko wad, które ktoś miał i z nimi pozostał do końca swego poświęconego życia. W wersecie 27 mamy to samo sformułowanie, co wcześniej było w wersecie 17 i w tym pierwszym wstępnym wykładzie o tym mówiłem. Tak chodzi o tłumaczenie. Nie zbliży się, żeby przynieść albo chleb, albo ofiary ogniowe, tu jeszcze doszły, prawda, w tym przypadku. Tak, żaden mężczyzna, w którym jest wada, przeczytam według Yanga tłumaczenia ten werset. Żaden mężczyzna, w którym jest wada, z nasienia kapłana Arona, nie zbliży się, by przynieść blisko ofiary ogniowej Jehowy. Wada jest w nim. Nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Tu jak wiemy, że nie będzie miał, tu jeszcze bardziej wyraźnie widzimy, że nie chodzi o to, żeby on nie zajmował się, taki kapłan, służbą na rzecz świątyni. Jako taką. Czy to w odniesieniu do zmieniania chlebów pokładnych, świetnicy, składania ofiar z pokarmów, czy ofiar całopalnych zwiedza na dziedzińcu na ołtarzu miedzianym. Nie zbliży się, żeby przynieść blisko ofiary ogniowe i tenże chleb. Antytypiczny kapłan z wadą, który nie chciał się pozbyć, przestawał był bowiem członkiem marskiego statka. Przestawał był członkiem kozła pańskiego i został był usuwany do kozła Azazela. Przestawał być częścią ofiary za grzech, do której to jest potrzebne maksymalne podobieństwo do cielca, do Jezusa i jego ofiary. Czyli nie może być świadomego uporu w trwaniu grzechu. Zero świadomego uporu. 1 centymetr świadomego uporu trwania grzechu tracisz koronę. Czyli nie chodzi o bycie bez grzechu, tylko o to, co się stosunek do grzechu. Świadome, uporczywe trwanie. Osoby takie traciły korony, przestawały być kapłanami i stawali się tak zwaną wielką kompanią. Tym samym tracąc przywilej wykonywania służby kapłańskiej, czyli składania swego człowieczeństwa w ofierze Bogu w sposób, który Bóg mógłby przyjąć. Tak. Ofiary ogniowe, tak jak mówiłem, podkreślają fakt, że dana ofiara jest akceptowana przez Boga, bo ogień się pojawia i zabiera tę ofiarę. Nie ma ognia, Bóg nie przyjął ofiary. Jest ogień od Boga, cudownie się pojawiający. Bóg wziął ofiarę, przyjął. Są te ofiary ogniowe. Jak wygląda to dzisiaj, kiedy już nie ma kapłanów spowodzonych z ducha? Przynieśmy trochę to na nasze czasy, bo tutaj tylko jest mowa o kapłanach. Literalnym tego słowa znaczeniu. Biblia wprost nie mówi o klasach niespowodzonych z ducha, czyli o budowcianych, gonnych, ani poświęconych obrodowcach Epifanii, ale możemy przenieść tam te warunki na stan obecny. I co nam wyjdzie? Że osoby posiadające jedną lub więcej z powyższych wad też tracą swoje stanowisko przed Bogiem w klasie niespowodzonej z ducha. I zostaną przenoszone do świata, żeby ratować się z nim w restytucji do życia wiecznego w wieku tysiąclecia. Gdyż powyższe wady nie przystoją nie tylko spowodzonych z ducha. Nie przystoją nikomu z dzieci Bożych obecnych i nie przystoją nawet w klasie restytucyjnej. Jak dojdziemy do wersetu 24, albo spoczymy tam teraz, ten ostatni, Mojżesz powiedział to Aaronowi i jego synom oraz wszystkim synom izraelskim. To jest ciekawe. Mojżesz te wszystkie zasady powiedział Aaronowi i jego synom. No zrozumiałe. Oraz wszystkim synom izraelskim. A czy się wszyscy synowie izraelscy, to już jest wszyscy zbawieni ludzkości, kiedykolwiek by to nie było, także w wieku tysiąclecia. Wyraźnie pokazane, że te same zasady dotyczą absolutnie wszystkich zbawionych na jakimkolwiek poziomie. Więc skoro wszystkim synom izraelskim, nie tylko kapłanom było to powiedziane, a więc zobowiązuje to wszystkich. Zresztą to jest logiczne. Jakby sobie wszystkie wady przypominamy, że tam są parszywe rzeczy w tych różnych wadach pokazane. Wyobrażamy sobie klasę restytucyjną, chociaż z jedną z tych wad. Mamy, jak wiemy, Biblia mówi, że są dwa różne sądy w dwóch różnych okresach. W tym życiu dla ludu Bożego i w wieku tysiąclecia dla świata. Przy czym są pełny sąd w tym życiu przechodzą tylko spowodzeni z ducha. Oni zaczynają i sąd i kończą. 1 Piotra 4,17 chyba mówi o tym, że sąd zaczyna się od ludu Bożego. Nie będę czytał 1 Piotra 4,17. Dzieje apostolskie 17,31 mówią chyba o tym, że ustanowił Bóg dzień. Mówię z pamięci, bo już nie będę czytał. Że ustanowił Bóg dzień, który będzie rządził wszystek świat. Proszę?
Sądził.
Będzie sądził, jak się inaczej powiedziałem? Sądził, tak, który będzie sądził wszystek świat. A 1 Tymoteusz 5,24 mówi o obydwu, jednym i drugim. O nie, tego się chyba nie dam pozostawić. 1 Tymoteusz 5,24 mówi o jednym i o drugim. I to jakże wdzięcznie on to mówi. 1 Tymoteusz 5:24. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadzą do osądzenia, za niektórymi zaś idą z tyłu. Co tutaj Paweł nam mówi? Że nie grzechy niektórych ludzi są wcześniej jawne, czyli przed ich powrotem z grobu, przed zmartwychwstaniem, i wcześniej prowadzą do osądzenia, bo są ludem Bożym i są osądzane w tym życiu. A za niektórymi idą z tyłu, czyli będą osądzane po ich powrocie z grobu. I w ten sposób pokazał dwa okresy sądu. Niektórzy ludzie wcześniej są rozliczani, sądzeni, bo sąd zaczyna się od ludu Bożego, niektórzy później wywrócą z grobu. 22. O, 22. Piękny werset. Pokazuje, że pomimo tego, że Bóg ich nie akceptuje, to daje im pewne przywileje. Ograniczenie, ale nie od wszystkiego. Zobaczmy. 22. Czy najpierw w wersie 1 czytaliśmy, że się nie będzie zbliżał z ofiarami, ani z chlebem, ani ogniowymi, lecz będzie spożywał chleb, dalej pisze, swojego Boga, zarówno z najświętszego, jak i ze świętego. Czyli odsuwając ich od pełnienia służby na rzecz świątyni, Bóg jednak nie odcina ich od wszystkiego. Pozwala im korzystać z części ofiar, które po ofiarowaniu tego, co należy Bogu, w pozostałej części należały kapłanom. Trzeba pamiętać, że wielka kompania, którą tacy wędliwi kapłani się stawali, po oczyszczeniu to jednak klasa duchowa i zwycięska po oczyszczeniu. Proporcjonalnie do stopnia oczyszczenia się i zdolności do odbierania błogosławieństw, jakie Bóg ma dla nich do wzięcia, mają prawo do tego samego, co urzędujący kapłani. Tak? W chlebach pokładnych możemy przeczytać 3 Mojżeszowej 24:9, były dla nich do spożywania. Różne inne ofiary, 4 Mojżeszowa 18:9, korzystają z tego. Odcina ich od pewnych rzeczy. Z chlebem do ofiarowania nie przyjdziesz, z ofiarą ogniową nie przyjdziesz, ale będziesz jadł. Będziesz się żywił. Na ile jesteś oczyszczony, to się będziesz jadł. Te błogosławieństwa i korzyści kapłanów z ich służby to na przykład co? W czym oni mają udział? Na tyle, na ile się oczyszczą. Większe zrozumienie prawdy. Większy rozwój charakteru. Wyższa duchowość i radość z tejże duchowości płynąca. Większe sposobności służby. Społeczność z Panem i z innymi z Jego wiernych. To wszystko było w zasięgu utraty koron, na ile oni byli czyści. W zależności od stopnia ich oczyszczenia mogli z tych wszystkich rzeczy korzystać, nie byli ich pozbawieni. Ci bardziej brudni, którzy idą w kierunku wtórej śmierci, sami nie są zainteresowani takimi błogosławieństwami. To przy okazji jest bardzo dobry test dla nas wszystkich. Na ile jesteśmy zainteresowani błogosławieństwami duchowymi, które Bóg nam da? Na przykład, na ile jesteśmy zrozumieni większym stopniem zrozumienia prawdy, większym rozwojem charakteru, wyższą duchowością i radością płynącą z naszej duchowości. Na ile jesteśmy zainteresowani większymi sposobnościami służby dla rzecz Pana, w społeczności z Panem i z innymi, z Jego wiernych i tak dalej. Bo ci, którzy duchowo umierają, to oni sami się pozbawiają tego. Nawet Bóg nie musi odbierać. Oni po prostu, ich to nie interesuje, ich to nie ciekawi, oni już dryfują w innym kierunku. 23. O, bardzo mocno, znowu potwierdza. Wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził. I do ołtarza nie będzie się zbliżał, gdyż ma wadę, nie zbezcześci moich świątyń, gdyż ja Pan je uświęcam. Nie nadają się do boskiej natury. Pokazany, że w którą zasłoną. Boska natura. Nie wejdą za drogą za zasłonę. Ani nie nadają się do składania ofiar możliwych do przyjęcia przez Boga. Nie będzie się zbliżał do ołtarza. Jako prospektywny członek morskiego statka, część Chrystusa. Ponieważ ma różne nieczystości, jest wada. Jego różne nieczystości skalałyby antytypiczne świątynie, gdyby tam dopuścił. No wyobraźmy sobie, że w morskim statku jest chociaż jedna osoba z wadą. No to ona rozsiewa zgorszenie. Ona brudzi. Ci czyści się z nim męczą. No i co to za... I cały organizm szwankuje. Bo wszędzie tam, gdzie dojdzie do głosu ten jeden, chociażby tylko jeden, z jakąś wadą, no to zawsze w tym momencie pójdzie za świadectwo. Jak go, nie wiem, odsuną, schowają do kąta, no to będzie ładnie cacy. No ale on tam cały czas jest. Nigdy nie wiadomo, kiedy na jego chodzi. Ktoś zapuka, przyjdzie i będzie miał z nim do czynienia. On go przyjmie, on mu coś powie. No i nie może być. Dlatego nie zbezcześci moich świątyń. Klas w boskiej naturze. Bo Bóg przeznaczył je tylko dla czystego malczkiego stetka. Ja je uświęcam. Doprowadzam je do pełni doskonałości i taki zwada nam się nie zmieści. No i 24, który już prospektywnie czytałem, ale przeczytam raz jeszcze. Mojżesz powiedział to Aaronowi i jego synom, cała klasa malczkiego statka, łącznie z naszym Panem, oraz wszystkim synom izraelskim, z czego wniosek, jak mówiłem, że te nieczystości nie przystoją nawet nikomu w klasie restytucyjnej. Zatem nie ma się co pocieszać, że niespodzieni mają tutaj taryfę ulgową i może z jakąś ślepotą, chromością, z niestoconą twarzą, długimi kończynami, zbyt długimi kończynami, złamaną nogą lub złamaną ręką, z garbem, z karłem, z karłowatością, albo z biegłem na oku, albo ze świerzbem, albo z liszajem, albo z uszkodzonym jądrem otrzymają życie wieczne. Nic z tego. To są dla wszystkich zasady i tych wszystkich wad trzeba się pozbyć przed uzyskaniem życia wiecznego w dowolnym klasie. Dziękuję Batestwu za uwagę na ten mój temat. Cały ten temat, cała ta seria nieprzydatne cechy dziecka Bożego się kończy. Dziękuję wszystkim za uwagę, za wysłuchanie tej całej serii i życzę błogosławień stworzyć.